Teraz będziemy rozmawiali o afazji. Przyjmuje się, że około 7% dzieci cierpi na afazję, czyli specyficzne zaburzenia rozwoju mowy. Afazję nazywa się złodziejką słów. Często jest mylona z niepełnosprawnością intelektualną czy dysfunkcją narządu słuchu. Afazja ma bardzo negatywny wpływ na życie dotkniętej nią osoby, niezależnie od wieku. Choć jest zaburzeniem o podłożu neurobiologicznym i nie da się afazji wyleczyć, odpowiednia terapia językowa i wsparcie edukacyjne mogą znacząco poprawić jakość życia dzieci i dorosłych z tym zaburzeniem. Eksperci oceniają, że około 2-3% dzieci ze względu na głębokość zaburzenia wymaga szczególnej pomocy i opieki. Właśnie dla nich optymalnym rozwiązaniem jest prawo do wczesnego wspomagania rozwoju w wieku przedszkolnym oraz do kształcenia specjalnego w warunkach klasy integracyjnej lub specjalistycznego ośrodka zapewniającego intensywną terapię. Cały proces terapeutyczny musi zaczynać się od właściwej diagnozy. Specjalistami, do których należy się zgłosić w takiej sytuacji, są psychologowie dziecięcy, a także neurologopedzi. Niestety, pediatrzy, do których zgłaszają się często rodzice, nie zwracają w wystarczający sposób uwagi na kwestie językowe. No a my będziemy rozmawiali o kwestiach związanych z afazją właśnie, między innymi o tym, w jakim stopniu leczenie jest refundowane i czy daje szansę na pokonanie tej dysfunkcji. A nasze zaproszenie przyjęła pani profesor Wioletta Pawlukowska, specjalista neurologopeda, Klinika Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik studiów podyplomowych z neurologopedii, prezes Polskiego Towarzystwa Logopedii Klinicznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Z nami także jest telefonicznie pan Dariusz Ciecierski, Fundacja z Afazją na Sportowo, tata chłopca z afazją. Witamy.
Dobry wieczór.
Drodzy Państwo, zacznę od takiej refleksji, że z badań wynika, że około 2 dzieci w klasie takiej 30-osobowej ma jakieś dysfunkcje w spektrum afazji, tak to określę. No i to by dawało, że na 100 dzieci około 9 ma jakieś takie problemy, które by wskazywały na afazję. A tymczasem autyzm to jest 1 na 100 dzieci. I tutaj zacznę od pani profesor, że jakoś tak ten problem afazji nie może się przebić do mediów, nie może się przebić do świadomości społecznej, a wydaje się, że jest to istotniejszy, a przynajmniej liczebnie większy problem niż chociażby wspomniany autyzm.
Tutaj woli wyjaśnienia pewnej kwestii. Niestety w Polsce cały czas borykamy się z terminologią. Jeżeli mówimy o afazji, są to trwałe uszkodzenia mózgu, uszkodzenia organiczne. Jeżeli chodzi o zaburzenia rozwojowe, o których pan redaktor tak naprawdę powiedział.
To jest afazja rozwojowa.
Właśnie tutaj...
Też jest problem.
To też jest problem. To jest kolejny problem, z którym niestety się też borykamy. Ponieważ w 2017 roku w amerykańskich towarzystwach pediatrycznych weszła bardzo dobra nomenklatura, która wyjaśnia nam te właśnie neurorozwojowe zaburzenia językowe. Nazywa się to Development Language Disorders, czyli DLD, który określa dokładnie to zaburzenie. Jeżeli mówimy o afazji, to tutaj mamy jednostkę, czyli zaburzenie, które wynika z uszkodzenia mózgu. Jeżeli mówimy o dzieciach, to powinniśmy to rozpatrywać w kontekście neurorozwojowym. Te zaburzenia mogą wynikać z różnych aspektów. Ogólnie rzecz ujmując, są to aspekty genetyczno-środowiskowe, o których myślę, że zaraz sobie powiemy. Ale tak naprawdę te zaburzenia mogą pojawiać się w różnym wieku i dzieci, które mają od 24 do 36 miesiąca życia, one już mogą mieć wczesne zaburzenia językowe, które później u 1/3 dzieci mogą przerodzić się właśnie w DLD. Jeżeli chodzi o zaburzenia afatyczne, to są bardzo poważne zaburzenia, które nie do końca są związane właśnie z zaburzeniami rozwojowymi. Więc dobrze by było, gdyby również w Polsce i wielu neurologów dziecięcych również nad tym bardzo ubolewa, że poradnie psychologiczno-pedagogiczne wydają zaświadczenia o wspomaganiu właśnie dzieciom z autyzmem, czy też właśnie z afazją rozwojową, I tak naprawdę dajemy od samego początku taką etykietkę dziecku, że jest uszkodzone. W dużej mierze, jeżeli terapia jest dobrze poprowadzona, to dzieci właśnie z DLD mogą pokonać te dysfunkcje, jeżeli dobrze zdefiniujemy problem, który u tych dzieci występuje. Więc owszem, problem zaburzeń rozwoju komunikacji jest problemem bardzo złożonym, jest problemem bardzo częstym, bo nawet statystyki mówią o 300 tysiącach dzieci, które są dotknięte tym zaburzeniem. I można wcześniej to zdiagnozować, ale nie powinniśmy też dawać takiej pewnej etykiety dotyczącej właśnie zaburzeń afatycznych, bo to są zaburzenia już z uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, a nie wynikające bezpośrednio jakby z samych funkcji
rozwojowych. Czyli ważne jest, pani profesor, zdiagnozowanie jak najszybciej i tak, rozpoczęcie działań terapeutycznych wielotorowych, o których też powiemy. Przenieśmy się teraz do pana Dariusza Ciecierskiego z Fundacji Z Afazją na Sportowo. Pan jest tatą syna z afazją. Proszę powiedzieć, jak to było ze zdiagnozowaniem w pana przypadku, bo przygotowując się do audycji, widzę, że z postawieniem diagnozy nie zawsze jest sprawa prosta i łatwa i nie przebiega to tak, jak powinno.
Znaczy, zacznę najpierw od tego, że tu się również zgodzę z panią profesor. Niestety nie możemy mówić o afazji u dziecka, czyli o utracie umiejętności, skoro ono jeszcze ich nie nabyło. Od 2000, jeżeli dobrze pamiętam, 2019 roku już powinno DLD funkcjonować, czy DLD funkcjonować według norm wydanych przez WHO, tak zwane ICD-11, no ale do dzisiaj nie zostało to przetłumaczone, więc my jeszcze jesteśmy z jednej strony właśnie jako afazja rozwojowa albo jeszcze alalia prolongata i inne wiele nas, to już nie będę o tym mówił, bo szkoda na to czasu, ale tak, rzeczywiście mój syn, jak miał ponad 2 lata, to też takim naszym mottem w fundacji jest to, że to nieprawda, że chłopcy mówią później, bo to też często funkcjonuje w społeczeństwie, że jak chłopiec, to będzie zacznie mówić później, a 2-letnie dziecko powinno, no statystycznie oczywiście, mówić już proste zdania. Mój syn praktycznie nie mówił nic. Rozwijał się troszeczkę nieprawidłowo, widzieliśmy pewne rzeczy, więc zaczęliśmy szukać. No trochę szukać, no niestety w internecie najpierw, bo czy rozmowa z pediatrą, czy z innymi neurologami nie przynosiła tych rezultatów, bo też dzisiaj z tej perspektywy 12 lat wiem, że diagnoza nie jest łatwa. Testów diagnostycznych nowoczesnych w poradniach nie ma, więc tu był ten problem, jak rozpoznać i do kogo się zgłosić. Ja sam nie wiedziałem, z kim rozmawiać, bo pediatra nie wiedział. Neurolog ciężko, więc my długo szukaliśmy, co to może być za zaburzenie. No, troszeczkę się, przepraszam, kolokwialnie uczepiliśmy, że no, tego nazewnictwa afazja i szliśmy w tym kierunku. Ale pierwsza diagnoza była spektrum autyzmu. Dlaczego? Bo były robione testy werbalne dziecku, które ma ma problemy z komunikacją. Więc jeżeli oczekiwano od niego pewnych zrobienia zadań i mówiono do niego, on nie rozumiał, nie umiał się wysłowić, więc się zamykał przed obcymi osobami dla niego, uciekał trochę w swój świat, no więc diagnoza była na spektrum, bo nie ma z nim kontaktu. No dzisiaj wiemy, że to nie była właściwa diagnoza, nie byłaby właściwa diagnoza, szukaliśmy dalej. I na koniec, no rzeczywiście, no zdiagnozowaliśmy tak, ja też DLD, też nazywamy się Fundacja Z Afazją na Sportowo, aczkolwiek rzeczywiście ja cały czas już od wielu, wielu, wielu miesięcy jestem też tutaj zwolennikiem nazewnictwa jednego ujednolicenia w ośrodkach akademickich i w tej mentalności nas, rodziców i społeczeństwa, że to powinno być rozwojowe zaburzenia komunikacji, rozwoju mowy, no, czyli tego DLD.
Rozwojowe zaburzenie językowe, z angielska DLD, afazja rozwojowa. No i drodzy Państwo, teraz została nam 1,5 minuty, więcej będziemy rozmawiać po 21. Zapytam panią profesor o to, czy ci, którzy na co dzień dzieci leczą, badają, czyli lekarze pierwszego kontaktu, podstawowej opieki zdrowotnej. No oczywiście najpierw są rodzice. Są uwrażliwieni na tego rodzaju dysfunkcje?
Ja powiem tak, obserwuję, ponieważ jestem praktykiem od 20 lat i obserwuję na przełomie lat, jak to się zmienia. I faktycznie, tak jak pan Dariusz mówił, kiedyś mówiono, tłumaczono rodzicom ten niespecyficzny rozwój, bo wcześniej DLD było traktowane jako niespecyficzny rozwój mowy w kategoriach właśnie tato później mówił, to dziecko później mówi, chłopcy później mówią. Oczywiście wiemy, że to jest nieprawda, aczkolwiek z tymi chłopcami nie do końca, bo DLD częściej dotyka chłopców niż dziewczynek. W każdym razie faktycznie gdzieś tam w środowisku medycznym lekarzy, pediatrów takie tłumaczenie było. W tej chwili widzę, że to się zmienia, bo część oceny komunikacji językowej również jest częścią badania pediatrycznego. I coraz częściej pediatrzy kierują dzieci do szybkiej diagnostyki, co znacznie oczywiście przyspiesza sam proces diagnostyczno-terapeutyczny.
A o tym procesie terapeutycznym będziemy rozmawiali po 21:00. Rozmawiamy także o tym, jakie są społeczne skutki tej afazji rozwojowej dla dzieci, potem dla dorosłych. Proszę z nami pozostać. To jest Radio Szczecin na wieczór. Naszymi gośćmi są pani profesor Wioleta Pawlukowska i Dariusz Ciecierski. A o afazji rozwojowej, zwanej też rozwojowym zaburzeniem językowym, rozmawiam z gośćmi. Są nimi pani profesor Wioleta Pawlukowska, neurologopeda, specjalista z tej dziedziny, Klinika Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik studiów podyplomowych z neurologopedii, prezes Polskiego Towarzystwa Logopedii Klinicznej. Jeszcze raz dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I przypomnę, z nami także jest pan Dariusz Ciecierski, Fundacja z Afazją na Sportowo, tata chłopca z afazją. Witamy.
Dobry wieczór państwu.
No i teraz pytanie o te kwestie, skąd ta afazja się bierze. Co nauka na ten temat wie, czy nadal jest to owiane sporą dozą tajemnicy, czy też wiemy coraz więcej, pani profesor?
Generalnie jest tak, że jeśli chodzi o DLD, to nauka mówi o tym, że mamy tutaj do czynienia z zaburzeniami genetyczno-środowiskowymi. Tych czynników, które mogą wpływać na pojawienie się tych zaburzeń komunikacyjnych, jest tak naprawdę dużo i ja myślę, że jest to proces wieloczynnikowy. Nie wynika on na pewno z jednego aspektu, zresztą badania również podają. Najnowsze badania, które mamy z Nature Human Behavioral z 2024 roku, upatrują zmiany w jądrach podstawy, czyli struktur dróg pozapiramidowych, które odpowiadają za funkcje, w pewien sposób funkcje motoryczne. I jeżeli byśmy się przyjrzeli, jakie dysfunkcje są wpisane w DLD, to jedną właśnie z tych dysfunkcji jest dysfunkcja też motoryczna. Oprócz tego, wiadomo, mamy czynniki w postaci wcześniactwa, również jednym z takich czynników to jest palenie papierosów przez mamy, mamy również zmiany w zakresie tarczycy, mogą występować zmiany w genach, na przykład FOXP2, to jest taki gen, który upatruje się właśnie za zaburzenia komunikacji u dzieci, więc tych aspektów de facto mamy dużo. Ja bym powiedziała o takim jednym, który jest trochę pomijany, a który moim zdaniem w dużej mierze też w pewien sposób determinuje jakby właśnie to zaburzenie, a mianowicie interakcja matka-dziecko. O tym też mówią oczywiście badania, ale ja bym tutaj postawiła taki duży nacisk właśnie na sam komunikat pomiędzy mamą i dzieckiem. Niestety jak się obserwuje rodziców, obserwuje się samo podejście do wychowania, podejście do jakby samego kontaktu z dzieckiem, to niestety z przykrością muszę stwierdzić, że coraz częściej widzę, że zaczyna być to bardzo spłycone. Przekłada się to na różnych aspektach. Od takich prostych czynności typu karmienie, gdzie często na przykład taką metodą, którą teraz jest wprowadzana, to jest tak zwana metoda BLW, gdzie dziecko 6-miesięczne ma samo jeść. A tak naprawdę w momencie, kiedy mama karmi dziecko, tworzy się ogromna więź, tworzy się interakcja, tworzy się intencjonalność, czyli dziecko rozumie zachowanie osoby dorosłej, w ten sposób uczy się też również zachowań w pewien sposób komunikacyjnych. Czy też zastępowanie zwykłego, prostego komunikatu poprzez mama, dziecko, rodzic, dziecko różnymi formami zabawek kupowanych w ilościach ogromnych. Niestety to wszystko również przekłada się na brak zrozumienia prostych komunikatów. Dziecko potrzebuje prostego przekazu. Potrzebuje prostego odbioru. Dziecko uczy się poprzez odczytywanie zachowań drugiej osoby. Jeżeli nie ma kontaktu wystarczającego, jeżeli ten kontakt jest spłycony, to również będzie wpływało na odbiory czy na sam rozwój, proces rozwoju funkcji komunikacyjnych. Jeżeli chodzi o DLD, to wskazuje się na trzy ważne aspekty. Pierwszy aspekt to jest aspekt przetwarzania słuchowego. Przetwarzanie słuchowe jest na różnych poziomach, w zakresie uwagi, w zakresie słuchu przestrzennego, w zakresie koncentracji itd., itd. Druga rzecz, o której już wcześniej wspominałam, to są umiejętności motoryczne. I trzecia to jest właśnie pamięć robocza, deklaratywna, pamięć dotycząca również zakresów uwagi. I jeżeli byśmy przeanalizowali sobie te dysfunkcje, które występują u dzieci i przeanalizowali sobie właśnie te funkcje rozwojowe, to okazuje się, że one w dużej mierze właśnie są determinowane przez mamy i przez właśnie umiejętność odpowiedniego odbioru bodźców informacyjnych.
No i przenieśmy się do pana Dariusza Ciecierskiego, taty chłopca z afazją. Pana chcę zapytać o kwestię dobrych terapii. Jak to powinno wyglądać, jak to wygląda w przypadku pana syna, jak on jest terapeutyzowany, żeby po prostu w społeczeństwie, żeby w grupie rówieśniczej, żeby w rodzinie po prostu dobrze funkcjonować?
Ja trochę przekornie odpowiem na pana pytanie na bazie swoich doświadczeń, jak również doświadczeń rozmów z rodzicami, z którymi się spotykam raz w miesiącu w różnych miastach w Polsce, gdzie dyskutujemy na temat właściwych terapii, właściwego rozwoju dziecka. Czyli tak, po pierwsze, bardzo często system jako całość wymusza troszeczkę na rodzicach, że my mamy być terapeutami. Jak dostajemy diagnozę, czy to w wieku przedszkolnym, czy szkolnym, o kształceniu specjalnym, czy wspomaganiu wczesnego rozwoju, to po tej diagnozie jesteśmy zostawieni sobie sami. Dalej nie wiemy, do kogo pójść tak naprawdę. Będę się trzymał jeszcze tej terminologii, przepraszam pani profesor, afazji rozwojowej. Dostaję diagnozę, dostaliśmy diagnozę, syn ma zdiagnozowaną afazję rozwojową i jeszcze w wieku przedszkolnym, czyli tak zwane wspomaganie wczesnego rozwoju. I teraz, drogi rodzicu, masz tę diagnozę z poradni psychologiczno-pedagogicznej, ale co dalej? Ja wtedy, dzisiaj wiem, ale wtedy, to stanąłem tak naprawdę pod ścianą, bo kto mi powie, do kogo pójść, jaka terapia będzie właściwa, z kim rozmawiać, co robić, czego nie robić. Niestety ja w tym okresie popełniałem mnóstwo błędów i tak naprawdę biegałem z zajęć na zajęcia, szukając rozwiązań, czyli tak jak to się mówi, że tonący brzytwy się trzyma. Nie wiedziałem, co jest właściwe. Ktoś mi powiedział, że trzeba skupić się na logopedii, wywoływaniu głosek. Dzisiaj oczywiście większość specjalistów, z którymi się spotykamy, i ja już też doświadczony latami praktyki, powiem, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze dla mnie, z mojej perspektywy, to było to, co ja trochę straciłem, czyli nie przestałem być ojcem przez jakiś czas. Ja zajęcia, ćwiczenia, logopedia w domu, w przedszkolu, gdzieś tam jakieś dodatkowe. A kiedy był ten czas, właśnie to, co pani profesor powiedziała, od strony oczywiście matki, ale też ojca, czy rodziców. Gdzie był ten czas, że my byliśmy rodzicami dla tych dzieci? Ja przez długi czas byłem pogubiony, bo nie wiedziałem, co jest właściwe. I ja dzisiaj panu tak odpowiadając, nie wiem, która terapia jest właściwa. Ja nie zgadzam się, żeby mówić, że jedna jest właściwa, druga nie. Nie wiadomo, bo powiem tak, Nie jesteśmy w stanie znaleźć jednej terapii, która pomoże, bo to jest cały czas, to dziecko się rozwija, jest poddawane różnym bodźcom, czy to w wieku przedszkolnym, czy kontaktami z innymi dziećmi, z dorosłymi, ale również z specjalistycznymi terapiami. Tak, oczywiście ta logopedia, czy neurologopeda, czyli nauka mowy jest istotna, ale są też inne rzeczy, jak gdzieś tam zapominany integracja sensoryczna, która jeszcze w okresie przedszkolnym funkcjonuje, a dziecko idzie do pierwszej klasy szkoły podstawowej i praktycznie w większości placówek edukacyjnych tych zajęć już nie mamy, a to nie zginie. Przykład, mój syn ma 13 lat, on nie umyje sobie włosów, bo dla niego dotyk piany, czy uczucie, że piana mu się pieni na włosach, to jest coś bardzo no, nieprzyjaznego. I z takimi rzeczami my, rodzice, się dalej borykamy, że szukamy cały czas, próbujemy znaleźć właściwe terapie, właściwą ścieżkę terapii, ale tak naprawdę powiedziałbym, że to powinno być jakieś behawioralne podejście, czyli holistyczne, czyli całościowe, ale my nie wiemy, bo to jest metoda prób i błędów, bo nikt nam tego wprost nie powie. Oczywiście, przepraszam, nikt to złe słowo, bo na przykład pani profesor do nas przychodzi i dużo z naszymi rodzicami rozmawia w
Panie
Szczecinie,
Dariuszu, ale to
więc.
nadal tak jest, że rodzic wychodzi z diagnozą, wreszcie wie, że to jest rozwojowe zaburzenie językowe i nie dostaje takiej kartki, takiej mapy, gdzie się zgłosić, gdzie pójść, gdzie szukać
No
tego
niestety
wsparcia?
nie. My jako fundacja, no, która próbuje od 2 lat zmieniać pewne rzeczy, nie jesteśmy jeszcze, nie byliśmy jeszcze na tym etapie, żeby przygotować to we współpracy z kimś, bo brakuje kolokwialnie czasu. To, co pan powiedział, fundacji związanych ze spektrum autyzmu jest dużo, takie, że mapy drogowe są. My próbowaliśmy coś robić. Kiedyś ktoś próbował zrobić, ale tak naprawdę próbował złe słowo. Przepraszam, stworzył w 2015 roku zespół specjalistów przygotował test rozwoju języka. Powiązany z, pewnie nie do końca, może tu pani profesor mnie później skoryguje, ale w części powiązany z naszymi dziećmi. I podczas każda poradnia psychologiczna, pedagogiczna w Polsce dostała te testy do użytku. I przy okazji tych testów była przygotowana broszurka, prawda, 16-stronicowa, jak pracować, jak funkcjonować z dzieckiem z afazją. Żaden z moich rodziców, tutaj mówię moich, czyli tych, z którymi się spotykam w różnych miastach w Polsce raz w miesiącu, żaden z tych rodziców nie dostał tej broszurki. Te broszurki pewnie gdzieś leżą zakurzone w poradniach, ale ja nawet nie wiem gdzie. Ja na szczęście przez to, że no, starałem się dowiedzieć więcej, znalazłem wersję PDF-ową tej publikacji, ale ona też nie rozwiązuje wszystkich problemów. Ona tam nie mówi wprost, że w wieku przedszkolnym to, drogi rodzicu, to jest najważniejsze, to jest równie ważne, ale tę terapię to sobie zostaw później albo w ogóle nie rób. Tudzież dodatkowe jakieś diagnozy, tak? Tu pani prezes wspomniała o przetwarzaniu słuchowym. Przetwarzanie słuchowe często czytam na różnych forach, że rodzic rodzicowi doradza, żeby zrobić przetwarzanie słuchowe dziecka w wieku 2 lat, gdzie wiemy i każdy dobry specjalista powie, że to jest za wcześnie. Ale część rodziców no, próbuje znaleźć rozwiązanie, więc idzie do takiego gabinetu i niestety część gabinetów zrobi to przetwarzanie, czy zrobi badanie za określoną kwotę pieniężną, ale nic z tego badania nie ma. I dalej rodzic nie wie, co jest z tym dzieckiem nie w porządku, albo inaczej, co powinien robić dalej, jaką drogą podążyć, która jest właściwa, albo która jest nie do końca właściwa na tym etapie rozwoju dziecka, czy to będzie przedszkolny wiek, czy szkolny.
I komentarz pani profesor Wiolety Pawlukowskiej do słów pana Dariusza Cicierskiego.
Ja powiem tak. Bardzo dobre by było, gdybyśmy mieli taki złoty środek, który pokazywałby rodzicowi, tak, rodzicu, to powinieneś robić po kolei. Niestety z zaburzeniami komunikacji jest tak, że musi być dobra diagnoza. Przede wszystkim jakby zdefiniowanie problemu, które tak naprawdę dziecko ma. Bez tej diagnozy, diagnozą nie jest to, że postawienie jest DLD. Diagnozą jest to, żeby przyszedł rodzic i żeby wiedział, proszę panią, proszę pana, pańskie dziecko ma zaburzenia takie, takie, takie. Wychodzimy od tego, ponieważ kolejnym krokiem da nam zbudować jakby kolejny etap rozwojowy pańskiego dziecka. I to jest taki duży problem, który niestety tutaj w terapiach często pokutuje, że nie jest, że właśnie to, co pan Darek powiedział, rodzice chwytają się różnych terapii. Często te terapie wręcz są wykluczającymi terapiami, bo jeżeli mamy dziecko podreaktywne, nadreaktywne, jeżeli źle tak naprawdę dostosujemy terapię, to my możemy to dziecko jeszcze bardziej pobudzić albo jeszcze bardziej zahamować, wycofać i to dziecko będzie jeszcze coraz bardziej lękowe. Dlatego też dobrze jest, jeżeli terapiami zajmują się specjaliści, którzy faktycznie potrafią pracować z dziećmi z daną jednostką chorobową. Kiedy potrafią trafnie interpretować te zaburzenia i na podstawie tych zaburzeń również trafnie budować terapię, bo terapię to nie jest na zasadzie metod, które się wykorzystuje, bo można wziąć dwa klocki, które wydają dźwięki i można tworzyć różne pola przetwarzania słuchowego. Oczywiście to jest w bardzo dużym uproszczeniu, ale ja chcę pokazać, że nie chodzi o to, żeby rodzic wydawał dużo pieniędzy, żeby biegał od jednego specjalisty do drugiego specjalisty, tylko żeby te terapie były faktycznie terapiami ukierunkowanymi, nakierunkowanymi na te problemy, które faktycznie dziecko ma. Więc to jest bardzo duży problem, jeśli chodzi o właśnie same podejście terapeutyczne, bo jedno dziecko będzie miało problemy komunikacyjne, ponieważ ma zaburzenia przetwarzania słuchowego, a drugie dziecko powiedzmy ma hipotonię albo, nie wiem, zaburzenia pamięci albo zaburzenia wykonawcze i trzeba zupełnie tą terapię inaczej zbudować. Więc to jest jakby problem, żeby wszystko ujednolicić i dać jeden złoty standard rodzicowi. Ważnym aspektem, myślę, że i pan Darek też się ze mną zgodzi, że powinny być takie zmiany systemowe, czyli dobry jakby schemat postępowania, kiedy widzimy, że coś zaczyna się z tym dzieckiem dziać i też to, co pan Dariusz powiedział, że nie od razu jakby pewne dzieci trzeba wtłaczać właśnie w te zakresy terapeutyczne, wieloaspektowe. Czasem jest tak, że wystarczy właśnie powiedzieć temu rodzicowi, co warto, na co warto zwrócić uwagę, w jaki sposób tą komunikację budować pomiędzy na przykład właśnie rodzicem a dzieckiem i wtedy to zaczyna przynosić dobre efekty, a kiedy już wdrożyć to dziecko w taką terapię systemową. Więc to są bardzo złożone procesy i mam nadzieję, że kiedyś doczekamy się przede wszystkim właśnie dobrego pokierowania tego dziecka do właściwego specjalisty, tak żeby nie powtórzył tej drogi, którą przebył pan Dariusz.
No i miejmy nadzieję, że kiedy tak się stanie i tak się będzie działo, oby szybciej niż później, to będziemy mogli powiedzieć, że te dzieci, a potem już ci dorośli są włączani do społeczeństwa. I tu pytanie do pana Dariusza Ciecierskiego. Jak wygląda późniejsza droga życiowa takich dzieci, które mają rozwojowe zaburzenie językowe? Od czego to zależy i czy mają szansę na spełnienie zawodowe również w życiu rodzinnym, w życiu emocjonalnym?
Znaczy ja myślę, że tak. Znam kilka przykładów, aczkolwiek dla mnie dzisiaj jeszcze z perspektywy rodzica dziecka nastoletniego dużym wyzwaniem jest edukacja. Edukacja szczególnie na tym drugim etapie, czyli po szkole podstawowej. Jeżeli mogę, to w paru słowach oczywiście skomentuję, że placówek specjalistycznych, szkół podstawowych, które potrafią pracować z dziećmi z tego typu zaburzeniem jest kilka w Polsce tak naprawdę. A na przykład w samym Szczecinie ja znam w placówkach państwowych, to jest ponad 700 dzieci diagnozowanych w przedszkolach i w szkołach podstawowych i w liceach w samym Szczecinie jako liczba, żebyście państwo mieli świadomość. Ale tak naprawdę co dalej? Skończy to dziecko szkołę podstawową, jeżeli ma szczęście skończyć jeszcze z dobrymi nauczycielami, bo to, co już powiedziałem, jest tych placówek kilka w Polsce, to co dalej? Dalej tak naprawdę nasze dzieci są, co do zasady oczywiście, te, które mają te głębsze zaburzenie, skazane na szkoły branżowe, czyli kolejny cukiernik, kolejny fryzjer. My staramy się rodzicom uświadamiać, żeby szukali mocnych stron u swoich dzieci, żeby nie skupiali się na spełnianiu swoich marzeń z dzieciństwa albo na szukaniu tego, co mówi trochę środowisko. Bo na przykład ja znam dziecko, które dość słabo się komunikuje dzisiaj, ale świetnie gra na pianinie. Dlaczego nie próbować z niego zrobić, jeżeli on będzie chciał oczywiście, nie wspiera go, żeby został zawodowym muzykiem. Tam komunikacja ta werbalna nie jest wymagana. Jeżeli dobrze czyta nuty i potrafi naciskać na klawisze fortepianu, to może zostać zawodowym muzykiem. Ale my niestety, to też znowu trochę nas system stawia pod ścianą, że nasze dzieci to już powinny iść do szkoły branżowej, fryzjerskiej, cukierniczej, masażysta. I to jest duże dla nas wyzwanie, dla nas rodziców i też dla mnie, bo nie ma żadnych specjalistycznych placówek, które mogłyby edukować nasze dzieci. Oczywiście te dzieci, które mają to zaburzenie, bym powiedział troszeczkę płytsze, pójdą do liceum. Ja znam przypadek chłopca, który skończył bardzo trudne technikum w Warszawie, teraz studiuje reżyserię dźwięku. Wydawać by się mogło, że troszeczkę niekompatybilne z tym zaburzeniem, a jednak słabo komunikuje od strony werbalnej, słabo nadaje dźwięki, znaczy słabo mówi, stosunkowo nie lubi mówić, ale w świecie tych dźwięków, czyli muzyki, on się tam spełnia. Znamy dziewczynę dorosłą, która jest cukiernikiem i ona ma problemy w komunikacji z innymi osobami, a jak idzie do urzędu, dzwoni do mamy i zapisuje sobie na kartce to, co chce powiedzieć. Oczywiście nie mówię, że to jest najlepsze rozwiązanie pewnie, bo znowu to, co pani profesor powiedziała, każde z tych dzieci jest inne, każde to zaburzenie, to, co pan też powiedział, to ja to też czasami mówię, to jest spektrum, bo my nie wiemy do końca, kto co ma, no bo to jest wrzucone wszystko, afazja rozwojowa. A tak naprawdę mój syn i ja nie lubię porównywać, ale tak patrząc przez pryzmat tych innych dzieci, z którymi się też spotykamy podczas naszych cyklicznych spotkań, no każde się rozwija inaczej, każde jest inne, jest fantastyczne dziecko, ale każdy ma troszeczkę w innej części swojego rozwoju to zaburzenia, tak, tej komunikacji. Jedne się lubi przytulać, czyli niby tutaj jest komunikacja, ale są inne aspekty. Mój syn na przykład ma słabą pamięć, tą czy krótką, czy tą. Inaczej ona się tam jeszcze pewnie nazywa fachowo, i on sobie z tym na przykład aspektem nie radzi, czyli z budowaniem dłuższych wypowiedzi. Ale znowu ma inne cechy dobre, które próbujemy rozwijać i szukać, tak, żeby w nim wzmacniać. Ale to rzeczywiście jest duży problem, że my sami nie wiemy, co dalej, tak? Trochę to słynne pytanie, trochę przepraszam, parafrazując, co dalej ośmioklasisto, bo tak naprawdę nie do końca my jesteśmy świadomi. Jakie zaburzenia albo jakie zmiany nasze dzieci mają, bo to, co powiedzieliśmy sobie na początku, to nie jest afazja w rozumieniu zmian właśnie, czy to udar, wypadek, czy cokolwiek, czyli tylko rozwój, ale do końca też pewnie, być może ja może trochę nadużyję, ale tak to jest moja teza, że jest troszeczkę zapomniany, czyli uczelnie, większość uczelni tam, gdzie z którymi próbuję, szukam różnych opracowań, zajmują się jednak tą afazją nabytą, czyli właściwą, a tym zaburzeniem naszego rozwoju ja dużo nie znam publikacji po polsku. Proszę mi wybaczyć, ja nie mówię, że, bo ja też nie jestem w stanie wszystko znaleźć, ale zbyt dużo prac nie znalazłem, które by o naszych dzieciach mówiły dzisiaj, tak? No, i to jest dla mnie problem.
Panie
Który,
Dariuszu, na zakończenie, bo powoli musimy kończyć, chcę pana zapytać o to, na ile te różne sprofilowane pod kątem każdego dziecka terapie są refundowane przez nasz słynny NFZ?
Znaczy nie, no tak naprawdę oprócz logopedii, czy tam neurologopedii, no to większość terapii to jest płatna. Chyba, że ktoś trafi no, akurat przypadkowo, że dana terapia będzie no, sfinansowana powiedzmy z funduszy unijnych w jakiejś placówce edukacyjnej. Ale te dodatkowe terapie nie są refundowane w większości, ale z drugiej strony powiem tak, to że czasami my nie potrzebujemy, znaczy nasze dzieci nie potrzebują terapii, tylko w zasadzie tak trochę bym powiedział bardziej tej miłości, oddania się, czyli bycia rodzicem. A my często niestety przez to, że próbujemy znaleźć pomoc im jak najszybciej, no to nadużywamy tych terapii. To jest tak ta moja obserwacja własna, ale też obserwacja z rozmów z rodzicami, z którymi się spotykamy na klub wsparcia, gdzie próbujemy się uczyć tego, w jaki sposób właściwie postępować z naszymi dziećmi. Tam, gdzie spotykamy się między innymi w Szczecinie z panią profesor Pawlukowską, czy z innymi specjalistami w innych miastach, bo wierzymy, że tylko taka nauka i od siebie wzajemna, i od specjalistów rzeczywiście, którzy powiedzą całościowo, drodzy rodzice, to robicie dobrze, a to nie warto, to pozwoli nam rzeczywiście znaleźć tą równowagę i w najlepszy według mnie sposób pomóc naszym dzieciom.
I na zakończenie, pani profesor Wioletta Pawlukowska. Pani profesor, powiedzieliśmy, że wiele jest jeszcze do zrobienia, gdy chodzi o rozwojowe zaburzenie językowe. No to na zakończenie, może taka optymistyczna konstatacja. Na pewno to, że mówimy o tym zaburzeniu DLD z angielska, że ono jest, że jest kwestią, którą trzeba jeszcze się sporo zajmować w Polsce, żeby było to wszystko systemowo ujęte i refundowane w kontekście tego, o czym mówił pan Dariusz, czyli że poza logopedą to właściwie nic nie jest refundowane.
To znaczy, jeszcze są wczesne wsparcie rozwoju, które również jest refundowane. Ono obejmuje głównie dzieci niestety młodsze. Ja powiem tak, na pewno wymaga to regulacji systemowej, to nie ulega wątpliwości. Z jednej strony mówimy o tym, że dzieci potrzebują terapii, potrzebują wsparcia, idą na to dużo, duże pieniądze, a z drugiej strony w pewien sposób system powinien monitorować również to, kiedy dzieci wychodzą z tych zaburzeń. Bo często jest tak, że te terapie, nie wiem, czy pan Dariusz się ze mną zgodzi, ale one są na siłę trochę w pewien sposób też przeciągane. I tutaj nie ma tej równowagi pomiędzy tym, co powinno dziecko dostać, a co powinno dziecko, kiedy powinno dziecko zakończyć tak naprawdę ten proces już terapeutyczny. I gdybyśmy to zrównoważyli, gdyby tutaj był balans pomiędzy tym, kto powinien mieć tą terapię w większej ilości, a kto powinien zakończyć proces terapeutyczny, niestety też jest pewnym dużym problemem wśród specjalistów. Bo rodzicom się wydaje, że ten proces powinien trwać, a tak naprawdę dziecko ma proste tylko dysfunkcje, powiedzmy ma dyslalię, a na to miejsce powinno wejść dziecko, które ma niestety dysfunkcję w postaci właśnie rozwojowych zaburzeń komunikacji. Bo jeszcze ja tylko dodam, ja wiem, że już musimy kończyć, ale ja tylko dodam jeszcze, że te zaburzenia, które są, to co też powiedział pan Dariusz, one ciągną się latami i to wpływa na funkcjonowanie tych dzieci. Jest coraz więcej prac, które mówi, jak funkcjonują osoby z rozwojowymi zaburzeniami komunikacji i niestety, jeśli chodzi o ten rynek pracy, również o ich funkcjonowanie emocjonalne, bo tam pojawia się i lęk, i pojawia się depresja, to są bardzo złożone tak naprawdę zakresy.
I to pokazuje, że do tego tematu będziemy zapewne wracać. Mam nadzieję z dobrymi informacjami, że coraz bardziej systemowo będzie właśnie prowadzone leczenie dzieci z rozwojowym zaburzeniem językowym. A naszymi gośćmi byli pani profesor Wioletta Pawlukowska, specjalista neurologopeda, Klinika Neurologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik studiów podyplomowych z neurologopedii, prezes Polskiego Towarzystwa Logopedii Klinicznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu
I
bardzo.
pan Dariusz Ciecierski przyjął nasze zaproszenie. Bardzo dziękuję. Fundacja z afazją na sportowo, tata chłopca z afazją. Pozdrawiamy serdecznie.